Cześć, witajcie, słuchacie podcastu Fish Talking. Nazywam się Kamila Ryba i dzisiaj będę Wam polecać książki. Przeglądając nie tak dawno mojego bloga, przypomniałam sobie o pewnym projekcie, który chciałam i połowicznie zaczęłam realizować. Projekt nazywał się Piątka Fisha. Chciałam w nim polecać 5 tytułów książek, filmów, seriali, które są troszkę mniej znane, a które łączy pewien temat. I tak na przykład miały powstać posty na temat 5 książek na wakacje, 5 książek na jesień, 5 bohaterek książkowych, fantazy. Wszystko to, co mogło połączyć książki pod jakimś konkretną tematyką. I przeglądając tego bloga ostatnio, uświadomiłam sobie, że to wcale nie jest głupi pomysł. I o ile na blogu rzeczywiście zrealizowałam kilka tylko tematów i blog trochę podumarł, swoją drogą, jeżeli chcecie, to ostatnio zamieściłam nowy post, który tłumaczy moją absencję na blogu, bo mam zamiar tam wrócić, znowu zacząć pisać. W każdym razie na blogu zrealizowałam tylko kilka tematów, a pomysłu miałam całą masę. I ponieważ nie jest to głupi pomysł, pomyślałam, że zacznę go też realizować tutaj w podcaście. Niektóre posty rzeczywiście nie da się zrealizować w formie mówionej, trzeba je pokazać, ale te, które da się, będę realizować co jakiś czas właśnie na podcaście, którego teraz słuchacie. Zanim zaczniemy, ogłoszenie. I daję je teraz, byście nie musieli przesuwać na koniec odcinka. Jak wiecie, nagrałam vloga. Powiedzmy, że tak to nazwę. Na moim kanale na YouTubie pojawił się filmik i mam zamiar opublikować kolejny. Dlatego tak sobie myślę, że za tydzień, za 2 tygodnie, zamiast odcinka podcastu, pojawi się na moim kanale na YouTubie, czyli na kanale Fish Talking, odcinek bardziej wizualny, no czyli filmik. Mam nadzieję, że taki układ jest odpowiedni, ponieważ montaż jednego i drugiego i przygotowywanie i podcastu i filmiku zabiera strasznie dużo czasu, a wiosna jeszcze nie przyszła i nie mam na tyle energii, żeby to wszystko ogarniać naraz. Swoją drogą nagrywam to we wtorek, właśnie sypie śnieg. Ja nie wiem, co się dzieje z tą pogodą, to jest jakaś masakra. Dopóki nie będzie ciepło, moja produktywność będzie bardzo ograniczona. Także mam nadzieję, że Wam nie będzie przeszkadzało to, że za tydzień albo za 2 tygodnie, ale podejrzewam, że pewnie za tydzień na kanale nie pojawi się odcinek podcastu, za to zapraszam Was na mój kanał na YouTubie. Jeszcze raz podkreślam, YouTube Fish Talking i tam pojawi się taki filmik. No dobrze, ale nie przeciągając, bo obiecałam sobie, że będę się w miarę streszczać w tych moich podcastach. Dzisiaj pierwszy odcinek z cyklu Piątka Fisha. I dziś będzie to odcinek, w którym będę rekomendować książki na podstawie innych popularnych książek, czyli na zasadzie, że jeżeli podobała się Wam jakaś książka, to ja polecam inną, troszkę mniej znaną. Wybrałam sobie 5 tytułów, które mam fizycznie na półce, bo tak mimo wszystko jest mi łatwiej myśleć, które oparte są w dużej mierze na literaturze młodzieżowej. Nie wiem, czy to podkreślałam w którymkolwiek z odcinków, ale ja w dużej mierze nadal czytałam literaturę młodzieżową. Znaczy, coraz częściej sięgam po literaturę dla dorosłych, ale uważam, że młodzieżówki w dużej mierze są dla wszystkich. No i bardzo lubię sięgać po młodzieżówki. No i wybrałam 5 książek, które bardzo lubię, a które tematycznie może zakrawają o inne książki, troszkę bardziej popularne. Moją pierwszą rekomendację robię na podstawie książki Gicherella Ashley Poston. Gicherella swego czasu była bardzo popularną książką na Instagramie. Mam wrażenie, że wszyscy ją czytali. I mam też wrażenie, że książka, z którą chcę ją zestawić, jest dużo mniej znana. A tą książką jest Cinder i Ella Kelly Oram. Jak możecie się pewnie domyślić, obie książki opierają się na baśni o Kopciuszku. Więc schemat jest bardzo podobny. Mamy dziewczynę, która mieszka z rodziną, z tatą, który ma nową rodzinę. Nie do końca to wszystko jest takie idealne. No i jakby sam zarys jest dość oczywisty. Książka Kelly Oram rzeczywiście opiera się o schematy baśni o Kopciuszku. Mamy wszystkie najważniejsze elementy, bo mamy ojca, mamy macochę, mamy siostry, tak zwane złe siostry. Jednak książka Kelly Oram trochę wychodzi poza te utarte schematy i robi to w bardzo ciekawy sposób. Główna bohaterka Ela przeżywa bardzo potworną tragedię. W wypadku samochodowym traci swoją mamę, a sama ulega poważnym obrażeniom, zostaje okaleczona, jej świat tak naprawdę się wali, musi zamieszkać z ojcem, który ma nową rodzinę, ojcem, którego praktycznie nie ma, który ma idealną żonę i idealne nowe córki. I przeprowadza się na drugi koniec kraju, czyli całe życie sprzed wypadku zostaje całkowicie jej odebrane. I Ela musi się teraz jakby stawić czoła temu nowemu, otaczającemu jej światu, z którym naprawdę ciężko się jej pogodzić. Jedyną osobą, która jeszcze jest jakąś pozostałością po dawnym życiu, jest tajemniczy Cinder, jej przyjaciel z internetu, osoba, z którą uwielbiała rozmawiać. Był jej najlepszym przyjacielem, takim idealnym chłopakiem, z którym nie miała tematów tabu. I dlatego też nie chcę mu powiedzieć, co się jej przytrafiło. Nie chcę, żeby ten wypadek miał jakikolwiek wpływ na ich relacje. Chciałaby, żeby zostało to tak, jak jest. To, za co bardzo cenię Kelly Oram, to to, że nie popada w taką zbędną dramaturgię, jaka często zdarza się w powieściach young adult. Zachowanie jej bohaterów, zachowanie Ellie, jej taty, Cinder, matki, macochy oraz tych złych sióstr jest jakby w każdym wypadku całkowicie uzasadnione i bardzo realistyczne. Wszystko ma swoje wytłumaczenie i ja to bardzo mocno cenię, ponieważ czasami w powieściach young adult ma się wrażenie, że bohaterowie są oderwani od rzeczywistości. To, co dla mnie bardzo ważne, to to, że polubiłam Elę, polubiłam główną bohaterkę i nie było momentów, w których by mnie irytowała, bo nawet jeżeli popełniała jakieś błędy, to potrafiła się do nich przyznać, potrafiła wysnuć z nich konsekwencje i odpowiedzieć za swoje czyny. I to jest kolejny plus, ponieważ bardzo często bohaterki young adult są lekkomyślne, głupie i mało prawdziwe, a Ella taka nie jest. Kelly Oram ma również taki dar do połączenia tej bajkowości i realizmu. Tak jak powiedziałam, bohaterowie są realistyczni, są prawdziwi, ale ta bajkowość też dodaje książce takiego ciepła i uroku w najlepszym tego słowa znaczeniu. Bo ta książka nadal ma coś z tej bajkowości, z tej baśniowości, a przy okazji nie jest głupia i naiwna. Jeżeli szukacie książki takiej właśnie lekkiej, przyjemnej, trochę bajkowej, ale w sumie mądrej, to wydaje mi się, że Kelly Oram i jej Cinder i Ella to jest książka właśnie dla Was. Kolejna moja propozycja oparta jest o książkę Ponad wszystko Nicole Yoon. Ponad wszystko nie tak dawno zostało zrealizowane. Wyszedł bardzo uroczy film. Ponad wszystko, jeżeli tego nie wiecie, to jest książka opowiadająca o dziewczynie, która nie może opuścić swojego domu, która przez całe swoje życie żyje w takiej izolacji. Notabene żyjemy w podobnych teraz czasach, prawda? W każdym razie w pewnym momencie wprowadza się do domu obok chłopak, który w jakiś sposób odmienia jej życie, pokazuje jej też inne sposoby na życie. Więcej nie zdradzę, ale generalnie mamy tu do czynienia z dziewczyną, która ma pewne problemy zdrowotne, z którymi musi sobie poradzić w taki lub inny sposób. Problemy, które separują ją od społeczeństwa i które powodują, że jej życie jest bardzo utrudnione. A moją kontrpropozycją do tej książki jest coś, o czym ja bardzo często mówię, mówiłam na swoim blogu, na Instagramie też staram się często o niej wspominać. bo ta książka po prostu mnie bardzo zauroczyła. A tą książką jest Spójrz mi w oczy Audrey, Sophie Kinsella. Jest to książka o kilkunastoletniej Audrey, która cierpi na pewną przypadłość. W sumie nie wiem, jak to określić, żeby nikogo też nie urazić, bo to, co przydarzyło się Audrey, nie jest nigdy wprost wypowiedziane. W pewnym momencie jej życia przydarzyło jej się coś bardzo nieprzyjemnego, coś wręcz tragicznego. Od tego czasu Audrey boi się wyjść z domu, boi się nawiązywać, albo nawet nie chce nawiązywać kontaktów z nikim. Do tego stopnia, że nawet w swoim własnym domu zakłada ciemne okulary, bo nikomu nie chce spojrzeć w oczy. Audrey jest odseparowana od normalnego życia. Jedynym sposobem na taką w miarę bezproblemową komunikację jest komunikacja poprzez obiektyw kamery. Terapeutka Audrey poleciła jej, aby stworzyła swego rodzaju, teraz byśmy to nazwali pewnie vlogiem, gdzie mogłaby poprzez właśnie stanie za kamerą porozmawiać z ludźmi. I w pewnym momencie w jej życiu pojawia się Linus, który jest kolegą jej brata, i on powoli stara się przełamać tę wielką barierę, która dzieli Audrey od reszty świata. I ta książka jest jedną z najbardziej uroczych książek, jakie czytałam. Jest niesamowicie lekka, chociaż otoczona naprawdę ciężkim bagażem, takim psychologiczno-emocjonalnym. Bo to, co się przydarzyło Audrey, chociaż nie wiemy tak naprawdę, o co do końca chodzi, wiemy, jak wielki miało na nią wpływ i jak tragiczne było w skutkach. Ale ta książka jest dla mnie przede wszystkim fantastyczną książką o miłości, ale miłości rodziny, bo o ile takich książek o tym, jak miłość między chłopakiem a dziewczyną ma niesamowity skutek leczniczy, bardzo często możemy przeczytać, o tyle o takiej po prostu miłości między rodzeństwem, między rodzicami a dziećmi już nie tak często. A Sophie Kinsella stworzyła niesamowicie ciepłą i fantastyczną rodzinę, która naprawdę potrafi podnieść na duchu i która daje wiarę po prostu w ludzkość. To jest nie bardzo długa książka. To jest książka, którą ja czytałam chyba ze 3 razy już i która za każdym razem potrafi wnieść w moje życie taką dawkę słońca i optymizmu, która bardzo często jest nam potrzebna. I chociaż nigdy nie zrozumiem Audrey, mam nadzieję, że nie będę musiała jej zrozumieć, to mam wrażenie, że za każdym razem jestem jej bliższa i też odkrywam taką moją wrażliwość na otaczający mnie świat. Ta książka również nie jest zbyt popularna, chociaż mam wrażenie, że wydawnictwo Media Rodzina co jakiś czas próbuje nam ją znowu pokazać. I bardzo słusznie, bo to jest książka, która naprawdę zasługuje na rozgłos. I mam nadzieję, że więcej osób po nią sięgnie. Chociaż Audrey jest dość młoda i książka przeznaczona jest dla młodych czytelników, to mam wrażenie, że starsi też sporo z niej ciekawego wyniosą i czegoś wartościowego. Jedna z moich ulubionych książek, więc mam nadzieję, że po nią sięgniecie. Moja kolejna propozycja trochę łamie ten schemat, który założyłam sobie na początku z 5 Fisza i 5 tytułami. Bo teraz mam dla Was autora kontra autora, bo nie mogłam wybrać jednej konkretnej książki. Ale jeżeli lubicie książki Johna Greena, to chciałabym Wam polecić książki Matthew Quicka. Matthew Quicka odkryłam w podobnym czasie, co odkryłam Johna Greena. John Green słynie z pisania książek o nastolatkach, przeżywających różne rozterki, nastolatkach, którzy starają się być dojrzali i którzy przeżywają dość dojrzałe problemy. Ale to chyba styl Johna Greena spowodował, że stał się on taką gwiazdą w świecie literatury, bo jego bohaterowie zawsze byli troszkę inni. tacy inteligentni, tacy, nie wiem nawet jak to określić, ale jest coś specyficznego w bohaterach Johna Greena. A właśnie Matthew Quicka odkryłam w podobnym czasie i wtedy stwierdziłam, że chyba on przemawia do mnie nawet bardziej. Czytałam 4 jego książki, z czego 3 były książkami literatury Young Adult, więc chyba na tym poziomie moglibyśmy porównywać obu autorów. W książkach Matthew Quicka bohaterowie, nastolatkowie bardzo często zmagają się z dość poważnymi problemami tam psychologicznymi, życiowymi i jakoś muszą sobie z nimi radzić, mimo że świat będzie im powtarzał, że są za młodzi na takie problemy, że takie problemy ich nie powinny dotyczyć. Ale Matthew Quick udowadnia, że młodzi ludzie to też ludzie i też mogą mieć całkiem realistyczne problemy. Bohaterowie książek Quicka nigdy do końca nie są dziećmi. Jego książki pełne są dojrzałych uczuć. Tu bohaterowie bardzo często muszą szybko dorastać i zmagać się z bardzo realistycznymi, bardzo dojrzałymi problemami. I chyba w każdej z tych książek mamy właśnie do czynienia z takim zderzeniem się tego świata nastolatków ze światem dorosłych. Bo bohaterowie bardzo często muszą wkroczyć w ten świat dorosłych i zachowywać się jak dorośli. I w Quicku podobało mi się szczególnie to, że on też traktował swoich czytelników, którzy, nie oszukujmy się, są zazwyczaj nastolatkami, ale traktował ich poważnie i poruszał problemy, które może ich czytelników nie dotyczą, ale na pewno w jakiś sposób uwrażliwiają. Quick potrafi też pisać niesamowicie emocjonalnie, ale tym samym też nie rzuca słów na wiatr, nie nadużywa słów. Czasami przekazuje i opowiada milcząc i umiejętnie konstruuje zdania, przekazując w nich bardzo bogatą i mądrą treść. Nieraz jego książki potrafią nas walnąć w twarz, a mimo wszystko jakaś iskierka nadziei zawsze gdzieś tam na końcu się rodzi. I w jego książkach jest coś na tyle dojrzałego, że uważam, że powinni po nią sięgnąć czytelnicy w różnym wieku. Ostatnio, z tego co się orientuję, wyszedł film na podstawie jego książki na Netflixie, prawie jak Gwiazda Roka. Nie miałam jeszcze okazji jej obejrzeć, ale na pewno jest gdzieś tam na mojej liście. I bardzo się z tego powodu cieszę, bo mam nadzieję, że właśnie dzięki temu Matthew Quick jakby zyska drugie życie i drugą szansę. Moją kolejną propozycją również trochę łamie swój narzucony schemat, ale w tym przypadku uważam, że inaczej się nie da. Książkę, którą chcę Wam polecić, chcę zestawić z filmem Stowarzyszenie Umarłych Poetów. I o ile wiem, że też jest książka o tym samym tytule, książka, która chyba jest lekturą szkolną, o tyle ja tej książki do końca nie uznaję. I uważam, że to film powinien być głównym źródłem zapoznania się z tą historią. I książkę, którą chcę Wam polecić, jest książka Tamary Ireland-Stone, Teatr Odtrąconych Poetów. I książka ta nie tylko w swoim tytule przypomina Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Jest to historia Sam albo Samanty. Zależy, jak na to patrzeć. Bo Sam i Samantha to ta sama osoba. Sam jest popularna, lubiana, otwarta na innych. Zwykła, standardowa nastolatka z liceum. A Samantha cierpi na ataki paniki. Ma takie poczucie odosamotnienia. Regularnie chodzi na terapię. I w tej jednej osobie ta burza uczuć i burza myśli powoduje, że Samantha naprawdę czuje się bardzo samotna w szkole. I jej życie zmienia się, gdy trafia do Teatru Poetów, który znajduje się w piwnicy szkolnej. Do Teatru Poetów, do którego trafiają wyrzutki, osoby niepełnosprawne, osoby ignorowane, odrzucone przez innych uczniów. I tam znajduje miejsce dla siebie. I tam znajduje miejsce, w którym może być sobą. Wśród innych poetów, wśród innych osób, które przypominają ją. I to jest książka, która w dużym stopniu przypomina Stowarzyszenie Umarłych Poetów, które dla mnie mimo wszystko zostanie takim niedoścignionym wzorcem, ale autorka Teatru Odtrąconych Poetów pokazuje nam ludzi młodych, którzy przez całe życie czując się wyobcowani i którzy nie mogą znaleźć sobie miejsca, w pewnym momencie znajdują takie miejsce i znajdują osoby, przy których mogą wreszcie się poczuć swobodnie, mogą poczuć się wreszcie dobrze. I to jest książka, kolejna książka, która potrafi podnieść na duchu i która potrafi pobudzić taką wrażliwość, której wydaje nam mi się, że w takim naszym współczesnym, dość brutalnym świecie nam brakuje. Jeżeli kiedykolwiek poczuliście się samotnie, jeżeli kiedyśkolwiek poczuliście się, że jesteście inni niż resztę i czuliście się w tej swojej inności wyalienowani, to myślę, że to jest książka dla was. I myślę, że takich osób jest całe mnóstwo i mi się wydaje, że każdy z nas kiedyś miał taką chwilę. Więc jeżeli chcecie takiej książki, takiej, która trafia w takie wrażliwe punkty, to wydaje mi się, że Teatr Odtrąconych Poetów jest książką dla was. I moja ostatnia propozycja jest całkiem inna niż to, co do tej pory polecałam, bo jak teraz na to patrzę, to każda z tych książek była dość ciężka, problematyczna, nawet Cinder i Ela. Dlatego dla zmiany tematyki następną rzeczą, jaką wam polecę, będzie książka z dziedziny fantastyki młodzieżowej, ale nie do końca, bo ja cały czas uważam, że te dwie książki to akurat dla dorosłych, dla doroślejszej młodzieży by się bardziej nadawały. I książka, której teraz będzie głośno, jestem o tym 100% przekonana i już było bardzo głośno, jest książka Szóstka Wron Leigh Bardugo. Ja o tej książce mówiłam już tu kilka razy chyba. Za tydzień mamy premierę serialu, więc podejrzewam, że znowu wszyscy będą o niej mówić. A że pewnie tak jak ja będziecie mieć niedosyt po przeczytaniu tej książki i całej serii, to chciałabym wam polecić książkę, która uderza w bardzo podobne punkty, ale wcale mi to nie przeszkadza, że gdy myślę o jednej, myślę od razu o drugiej. Tą książką, którą chcę wam dzisiaj polecić, jest książka Pozłacane Wilki Roshi Chokshi. Mam nadzieję, że to tak się czyta. Pewnie nie, ale autorka tak na pewno nie usłyszy, więc mi będzie musiała wybaczyć. Jeżeli chodzi o podobieństwa między tymi książkami, to nie da się ukryć, że głównym podobieństwem jest to, że mamy w jednej i w drugiej książce do czynienia z chyba w jednej i w drugiej z szóstką bohaterów, którzy nie do końca są bohaterami pozytywnymi. W Szóstce Wron mamy do czynienia z szóstką przestępców. W Pozłacanych Wilkach w pewien sposób również. I tak jak Szóstka Wron, tak i Pozłacane Wilki opierają się na tym, że ta szóstka bohaterów musi coś razem wspólnie zrobić. I w obu przypadkach mamy do czynienia z takimi działaniami, które nie do końca są zbyt pozytywne. To, co różni obie książki, to trochę świat przedstawiony, bo o ile Leigh Bardugo idzie w taką fantastykę, w której mamy do czynienia z jakimś rodzajem magii, o tyle w Pozłacanych Wilkach jest to bardziej nauka, bardziej realizm, jeżeli już to realizm magiczny, w którym mamy do czynienia z bohaterami, którzy charakteryzują się z takimi dość realistycznymi umiejętnościami. I to, co bardzo mi się spodobało w Pozłacanych Wilkach, to niesamowity dynamizm między bohaterami. to, jak autorka potrafiła wykreować każdą z postaci z osobna i jak potrafiła stworzyć świat, który jest bardzo nam bliski, bardzo realistyczny. Akcja rozgrywa się w 1889 roku w Paryżu. I mimo, że mamy taki powiew nowoczesności w tej książce, mamy powiew takiej współczesnej myśli, to autorce udało się oddać klimat tego świata na przełomie wieków, wpleść w niego bardzo plastycznych i bardzo kolorowych bohaterów i stworzyć między nimi niesamowite relacje. Książkę czyta się z zapartym tchem. Książka jest niesamowicie wciągająca, a bohaterowie tacy, że po prostu nie jest się w stanie stwierdzić, kogo bardziej się lubi. Dla osób, które lubią doszukiwać się polskich wątków w zagranicznej literaturze i zagranicznych filmach, muszę powiedzieć, że jedną z głównych bohaterek jest Polka, Zofia, więc nawet jeżeli tylko dlatego mielibyście sięgnąć po tę książkę, to uważam, że warto. Dodatkowo autorka stworzyła bardzo plastycznych bohaterów, ale też bardzo różnorodnych bohaterów. I to pod każdym względem. Czy to kulturowym, czy to pochodzenia, wiedzy, umiejętności. Tu mamy wszystko i to wszystko nie powoduje, że mamy przepych. Wręcz przeciwnie, to wszystko jest tutaj świetnie wyważone. Akcja toczy się szybko, bohaterowie są niesamowicie ciekawi. Jedna z najlepszych książek, jakie czytałam swego czasu i do której na pewno kiedyś chętnie wrócę. Owszem, Szóstka Wron też jest rewelacyjna, ale uważam, że te dwie książki, mimo wielu podobieństw, bo nie możemy się oszukiwać, tutaj jest naprawdę dużo podobieństw, to uważam, że mogą spokojnie współegzystować w literaturze. I uważam, że obie zasługują na dużą uwagę. I to wszystkie tytuły w mojej piątce Fisza na ten odcinek. Wydaje mi się, że możemy co jakiś czas takie piątki robić. Ja będę starała się wtedy wyszukiwać książki mniej oczywiste albo poruszające elementy, na które może niektórzy z Was nie zwrócili uwagi. Ale to w przyszłości. Przypominam, że jeżeli nie pojawi się za tydzień odcinek podcastu, to najprawdopodobniej w tym samym czasie mniej więcej pojawi się nowy filmik na YouTubie i tam możecie mnie szukać. Przypominam też, że odcinków tego podcastu możecie słuchać na kilku platformach podcastowych, m.in. na Spotify, na Anchor, na Google Podcast, Apple Podcast oraz na YouTubie. I zachęcam Was do obserwowania tego podcastu, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału na YouTubie, obserwowania mojego profilu na Instagramie. Jeżeli są tu jacyś miłośnicy Harry'ego Pottera, to pragnę przypomnieć albo zakomunikować, że Potter Quizy najprawdopodobniej wracają. Nie wiem, jak często będą się pojawiać, ale na pewno będą, więc musicie mnie obserwować na Instagramie, żeby nad wszystkim nadążyć i żeby niczego nie przegapić. I to byłoby chyba na tyle. Do usłyszenia albo do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Miejmy nadzieję, że wiosna wreszcie zagości. Wytrzymajcie się cieplutko, sięgajcie po książki troszkę mniej oczywiste. Mam nadzieję, że ktoś z Was skorzysta z tych, które dzisiaj polecałam. Do usłyszenia, do zobaczenia.